Nicky Cruz opowiada, czyta Karol Guszek.
Na dachu podszedłem do klatki, w której stary Gonzales trzymał swoje gołębie. Wyważyłem drzwiczki, złapałem jednego ptaka. Reszta, łopocząc skrzydłami, obijając je o pręty klatki, uciekła w noc. Przyciskając gołębia do nagiej piersi, poszedłem do komina wentylacyjnego i usiadłem. Ptaki. Nie cierpiałem ich. Takie swobodne. Boże, jak ja nienawidziłem wszystkiego, co swobodne. Izrael zmierzał ku wolności. Czułem to. Ten ptak był wolny. Ale ja byłem zamknięty w swojej klatce nienawiści i strachu. Poczułem, jak moje palce zaciskają się wokół głowy ptaka i odrywają ją od ciała. Nie boję się. Ptak pisnął słabo i żałośnie, po czym drgnął w chwili, gdy rozstąpiły się jego kręgi szyi. Patrz, mamo, nie boję się. Straciłem panowanie nad sobą. Zacząłem zginać szyję ptaka to w jedną, to w drugą stronę, aż poczułem, że skóra i kości popękały i wtedy jednym szarpnięciem oderwałem głowę od ciała. Ciepła krew trysnęła mi na ręce i pociekła po kolanach na smołowany dach. Trzymałem okrwawioną głowę w ręce i patrzyłem na nią i wołałem: już nie jesteś wolny. Nikt nie jest wolny. Cisnąłem głowę ptaka daleko od siebie i z całej siły rzuciłem ciągle jeszcze drgającym ciałem o dach. Nareszcie ten przeklęty ptak jest martwy. Nie będzie mnie już nawiedzał we śnie. Siedziałem na dachu, zasypiając to budząc się. Ilekroć zasnąłem, koszmary pojawiały się znowu. Jeszcze straszniejsze niż kiedykolwiek dotąd. O świcie wróciłem do mojego pokoju. Izraela już nie było. Szukałem go prawie cały dzień. Wreszcie znalazłem go siedzącego samotnie w piwnicy, w której urządzaliśmy nasze ubawy. Wszyscy inni pojechali na Coney Island. Hej, chłopie, przepraszam cię za tę noc, zacząłem. A nie przejmuj się tym, powiedział Izrael ze słabym uśmiechem. Nie, stary, przykro mi. To do mnie niepodobne. Coś ze mną nie w porządku. Izrael wstał i udał, że wali mnie pięścią w szczękę. Oczywiście, stary, jesteś całkiem, jak ja, kopnięty. Resztę dnia spędziliśmy razem. Po raz pierwszy od 3 lat nie pojechałem 4 lipca na Coney Island. W drugim tygodniu lipca 1958 roku Izrael przyszedł do mnie i powiedział, że Wilkerson organizuje wielkie zgromadzenie w sali St. Nicholas. Był tu i rozmawiał z Izraelem i zaprosił Mau Mau. Miał być dla nas specjalny autobus szkolny numer 67 i mieli zarezerwować dla nas specjalne miejsce na przodzie widowni. Izrael obiecał Wilkersonowi, że Mau Mau przyjdą. Pokręciłem głową i wstałem ze schodków, żeby wrócić do domu. Nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. Strach znowu zaczął mnie falować i chwycił mnie za gardło tak silnie, że ledwo mogłem mówić. — Hej, chłopie! — zawołał Izrael, kiedy się odwracałem. — Chyba nie jesteś tchórzem! Trafił w moje słabe miejsce, w szczelinę w mojej zbroi. Odwróciłem się do niego. — Nikki nie boi się nikogo. Tego chudego pastora? Ciebie? Ani nawet Boga? A Izrael tylko stał z uśmieszkiem na swojej przystojnej twarzy. — Wygląda mi, że się boisz, albo coś takiego. Inaczej czemu miałbyś nie iść? Pamiętam furę i dyliżansa kręczących na chodniku przed szkołą. Wiedziałem, że jeśli mogło to się przytrafić im, znałem tylko jeden sposób. Uciekać, bez przerwy uciekać. Ale ucieczka teraz, po tym jak Izrael rzucił mi wyzwanie, sprawiłaby wrażenie, że się boję. Naprawdę się boję. O której ma być ten autobus? Spytałem. O 7 wieczorem, powiedział Izrael. Spotkanie zaczyna się o 7:30. Przyjdziesz? No jasne, stary. Myślisz, że jestem tchórz albo co? Zbierz mi cały gang, jedźmy tam i rozwalmy tę budę. Izrael kiwnął głową i odszedł, kołysząc biodrami i tańcząc. Odwróciłem się i poszedłem na górę do swojego pokoju, 2 piętra wyżej. Czułem się chory. Zamknąłem się na klucz i rzuciłem na łóżko. Sięgnąłem po skręta marihuanowego. No nóż mi to pomoże. Ale skrętów już nie było, więc zapaliłem zwykłego papierosa. Myśli mknęły mi przez głowę jak woda przez otwartą bramę śluzy. Byłem przerażony. Papieros drżał mi w ręce. Popiół spadł mi na koszulę i stoczył się na brudną pościel. Bałem się. Bałem się wsiąść do tego autobusu.
Najchętniej w ogóle bym nie opuszczał własnego rejonu. Myśl o konieczności wyjechania poza mały kawałek znajomego terenu napełniała moje serce przerażeniem. Bałem się, że jeśli znajdę się w tłumie, wtopię się weń i stanę się nikim. Wiedziałem, że kiedy znajdę się w hali, będę musiał zrobić coś, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ale przede wszystkim bałem się tego, co widziałem wtedy tam, na ulicy. Bałem się, że ktoś lub coś większego, potężniejszego niż ja, rzuci mnie na kolana wobec wszystkich i że będę płakał. Rozpaczliwie bałem się łez. Łzy były główną oznaką słabości, porażki, miękkości i dziecięcego charakteru. Nie płakałem od 8 roku życia. Coś zmusiło do płaczu Izraela, ale nie mnie, nigdy. Tak, jeśli nie pójdę, zostanę przez Izraela i resztę gangu napiętnowany jako tchórz. Nie mam wyboru. Gorąco było tego lipcowego wieczora, kiedy wsiadaliśmy do autobusu. W środku było kilku mężczyzn w garniturach i krawatach, którzy mieli pilnować porządku, ale równie dobrze mogliby zostać w domu. Hałas w autobusie był ogłuszający. Z moją paczką od razu poczułem się lepiej. To samotność w moim pokoju działała na mnie tak przygnębiająco. W autobusie było zupełnie inaczej. Wpakowało się do niego ponad 50 mał-mał. Znękani mężczyźni w garniturach próbowali zaprowadzić jakiś porządek, ale w końcu machnęli ręką i pozwolili nam robić, co chcemy. Chłopcy rozpychali się i przeklinali na cały głos. Otwierali okna, palili, pili wino i szarpali za sznur dzwonka, wołając do kierowcy, żeby ruszał. Kiedy zajechaliśmy przed halę, otworzyliśmy zapasowe drzwi, a kilku nawet wylazło przez okna. Przed halą stało kilkanaście nastolatek w obcisłych szortach i z wielkimi dekoltami. Okrzyki w rodzaju: hej, dzidzia, zabawmy się! Czy chodź ze mną, mała, idziemy na niezły ubaw! Rozlegały się w wieczornej ciszy. Kilka dziewcząt dołączyło do nas i wmaszerowaliśmy do środka. Razem z Izraelem wprowadziliśmy nasz pochód na widownię. Przy wewnętrznych drzwiach usiłował nas zatrzymać bileter. Zobaczyliśmy, że na sali ludzie zaczęli się odwracać i patrzeć, jak szturmujemy fuaje. Hej, człowieku, wpuśćże nas, powiedział Izrael. To my, mał, mał. Sam pastor mnie zaprosił. Mamy zarezerwowane miejsca. Z przodu sali zobaczył nas jeden z kapelanów, wstał i krzyknął. Hej, Niki, stary, chodźcie tu. Te miejsca są dla was. Przepchnąwszy się koło zdumionego i bezradnego biletera, wpadliśmy na widownię. Byliśmy ubrani w uniformy naszego gangu. Żaden z nas nie zdjął czarnego kapelusza. Przemaszerowaliśmy przejściem, głośno stukając laskami, gwiżdżąc i pokrzykując. Rozejrzałem się i zobaczyłem członków wrogich gangów. Byli tu biskupi, Gigi, a także niektórzy z widmowych władców z Bedford Avenue Park. Widownia była prawie pełna i zapowiadała się rozruba na całego. Okazało się, że może tu być całkiem nieźle. Wrzawa była ogłuszająca. Zajęliśmy nasze miejsca, dołączyliśmy się do hałasu, gwiżdżąc, krzycząc i stukając laskami o podłogę. Z boku jakaś dziewczyna zaczęła grać na organkach. Jakiś portorykański chłopak wstał, przycisnął ręce do piersi, odrzucił w tył głowę i zawołał: o Jezu, zbaw moją wielką czarną duszę! I opadł na krzesło wśród wrzasków i sal w śmiechu gangów.
Organów wstało kilkanaścioro chłopaków i dziewczyn i zaczęli robić rybę. Dziewczęta podrzucały biodrami w rytmie dwa razy szybszym niż tempa muzyki, a chłopcy krążyli wokół nich, wyginając się w tańcu. Ich występy zostały nagrodzone oklaskami i okrzykami uznania. Organizatorzy już niemal nie panowali nad sytuacją. Nagle na scenie pojawiła się jakaś dziewczyna. Podeszła do przodu, stanęła przed mikrofonem i trzymając ręce splecione przed sobą, czekała, aż hałas ucichnie. Ale hałas jeszcze bardziej się wzmógł. Ktoś krzyknął: hej, mała, pokręć się trochę, a może byśmy się umówili, kochanie? Oklaski i gwizdy tłumu stały się jeszcze głośniejsze. Dziewczyna na scenie zaczęła śpiewać. Nawet z naszych dobrych miejsc w trzecim rzędzie nie było słychać jej w tym hałasie. W czasie jej występu część dziewcząt i chłopców weszła na krzesła i zaczęła wirować w tańcu. Dziewczęta w swoich krótkich szortach i skąpych bluzkach, a chłopcy w czarnych kurtkach mał-mał i spiczastych butach i kapeluszach ozdobionych zapałkami srebrnymi gwiazdami z przodu. Dziewczyna skończyła śpiewać i nerwowo zerknęła za kulisy. Zaczęliśmy klaskać, krzyczeć i domagać się drugiej piosenki. Ona jednak zeszła ze sceny i nagle pojawił się chudy pastor. Nie widziałem go od czasu naszej utarczki przed kilkoma tygodniami. Serce uderzyło mi silnie i znowu przepełnił mnie strach. Izrael zarwał się. Hej, Davy! Tu jestem! Widzisz? Powiedziałem ci, że przyjdę. I patrz, kto tu jest! Dodał, pokazując na mnie. Musiałem coś zrobić, żeby nie zwariować ze strachu. Skoczyłem na równe nogi i krzyknąłem. Hej, pastorze! Czego chcesz? Nawrócić nas, czy co? Mał-mał wybuchnęli śmiechem i usiadłem, czując się lepiej. Ciągle jeszcze uznawali moje przywództwo. Pomimo tego, że byłem sparaliżowany strachem i przekazałem prezesurę Izraelowi. Wciąż jeszcze jestem ich liderem i wciąż jeszcze śmieją się z moich dowcipów. Znowu panowałem nad sytuacją. Wilkerson zaczął mówić. To jest ostatni wieczór naszej obejmującej całe miasto krucjaty. Dziś zrobimy coś innego niż zwykle. Poproszę moich przyjaciół Mał-Mał o zebranie datków. Rozpętało się istne piekło. Członkowie gangów na sali dobrze nas znali. Poproszenie Mał-Mał o zebranie datków było jak wynajęcie kuby rozpruwacza do pilnowania dzieci. Widownia zaczęła się śmiać i wrzeszczeć. Ale ja w jednej chwili zerwałem się na nogi. Czekałem na okazję, żeby się popisać, żeby w jakiś efektowny sposób zwrócić na siebie uwagę. To było właśnie to. Nie mieściło mi się w głowie, że pastor mógł nas poprosić. Ale jeśli chce, żebyśmy to zrobili, nie będziemy się wzbraniać. Wskazałem jeszcze pięciu, w tym Izraela. Ty i ty. Idziemy. Nasza szóstka wyszła przed rzędy krzeseł i ustawiła się szeregiem twarzą do sceny. Za naszymi plecami zapadła cisza. Martwa cisza. Wilkerson pochylił się i wręczył każdemu z nas duży karton po lodach. A teraz, powiedział, ustawicie się tu w szeregu przed estradą. Organy zaczną grać, a ja poproszę ludzi, żeby podchodzili tu i składali ofiary. Potem przejdziecie się z tymi datkami za zasłonę i na górną scenę. Ja tu zaczekam, aż mi je przyniesiecie. To było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Nikt nie miał najmniejszej wątpliwości, co zrobimy. Każdy, kto nie wykorzystałby takiej sytuacji, byłby głupcem. Datków zebrało się dużo. Przejścia były pełne ludzi podchodzących do przodu. Wielu dorosłych wrzucało do pudeł grube banknoty. Inni dawali czeki. Kiedy już mieliśmy zbierać te datki, zdecydowany byłem postarać się o to, aby były one okazałe. Niektórzy członkowie gangów podchodzili tanecznym krokiem i albo udawali, że wrzucają pieniądze, albo próbowali wyjąć coś z pudeł. Kiedy to się zdarzało, wsuwałem rękę do kieszeni, jakbym sięgał po nóż i mówiłem: hej, chwileczkę stary, zapomniałeś coś tu wrzucić. Wtedy próbowali się śmiać, ale zaraz poznali, że nie żartuję. Człowieku, pastor powiedział, żeby dawać. Dasz, czy mam powiedzieć swoim chłopakom, żeby ci to wykroili? Prawie każdy dawał jakiś datek. Kiedy wszyscy przeszli już przed nami, kiwnąłem głową i wyszliśmy z prawej strony widowni przed zasłony wiszące na ścianie. Wprost przed naszymi głowami wielkie czerwone litery głosiły wyjście. Wszyscy widzieliśmy ten napis i gdy zniknęliśmy za zasłoną, sala zaczęła się śmiać. Z początku śmiech był cichy, tylko pojedyncze chichoty. Potem usłyszeliśmy, jak się wzmaga. Cała widownia zatrzęsła się od sal w śmiechu z biednego pastora, którego wykiwali Mał-Mał. Staliśmy za kurtyną. Chłopcy patrzyli na mnie, czekając, żebym im powiedział, co mają zrobić. Umieliśmy porozumiewać się wzrokiem. Czekali na sygnał, na spojrzenie w kierunku wyjścia mówiące: wiejemy, bierzemy tę forsę i dajemy stąd nogę. Ale coś w środku ciągnęło mnie w przeciwnym kierunku. Pastor wybrał mnie i okazał mi zaufanie. Mogłem zrobić to, czego oczekiwał po mnie tłum. Albo postąpić tak, żeby nie zawieść zaufania, które pastor we mnie pokładał. Zaufanie pastora rozpaliło w mojej duszy jakąś iskrę. Zamiast wskazywać wzrokiem na drzwi, pokręciłem głową: nie. Chodźcie, powiedziałem. Zaniesiemy to temu chudemu pastorowi. Chłopcy nie wierzyli własnym uszom, ale musieli zrobić to, co im kazałem. Ruszyliśmy schodami na estradę. Przede mną szło dwóch chłopaków. Jeden z nich sięgał do kartonu i wziąwszy 20-dolarowy banknot, wsadził go do kieszeni kurtki. Hej ty, co robisz do diabła? Oddaj te pieniądze. One są pastora. Chłopcy odwrócili się, popatrzyli na mnie z niedowierzaniem. Niki, nie gorączkuj się tak. Popatrz na tę całą forsę. Nikt się nie połapie. Nie wygłupiaj się. Jest tego taka kupa, że wystarczy dla nas wszystkich i dla niego. Sięgnąłem do kieszeni i błyskawicznym ruchem wyciągnąłem nóż. Otworzyłem go z trzaskiem i powiedziałem: człowieku, tutaj będzie twój cmentarz, jak nie położysz tego z powrotem. Nie dyskutował ze mną dłużej, tylko pokornie wrzucił zmięty banknot do pudła. Czekaj, jeszcze nie koniec, powiedziałem. Ile masz forsy w kieszeni, spryciarzu? No, Niki, daj spokój, zająknął się. To moja forsa. Matka mi ją dała, żebym sobie kupił portki. Ile masz? Spytałem, znowu przekładając lśniące ostrze do jego grytyki. Chłopak poczerwieniał, sięgnął do kieszeni, wyjął 2 10-dolarówki i 1 5-dolarówkę. Do pudła, powiedziałem. Człowieku, zwariowałeś czy co? Moja stara żywcem obedrze mnie ze skóry, jak to stracę. Chłopak prawie krzyczał. Wiesz, co ci powiem, spryciarzu? Jak nie wrzucisz, to obedrę cię ze skóry na tym miejscu. Do pudła! Chłopak popatrzył na mnie z niedowierzaniem. Nóż upewnił go, że nie żartuje. Zmiał banknoty i wrzucił je do pudła. A teraz idziemy, powiedziałem. Gęsiego weszliśmy na estradę. Wielu chłopaków zaczęło głośno wyrażać swój zawód. Już myśleli, że wystrychnęliśmy pastora na dudka i teraz żałowali, że jednak nie zwialiśmy przez te drzwi tak, jak oni by to zrobili. Ale świadomość, że postąpiłem słusznie, uczciwie, obudziła we mnie ciepłe, przyjemne uczucie. Po raz pierwszy w życiu uczyniłem dobrze. Bo chciałem uczynić dobrze. Było to bardzo przyjemne uczucie. Proszę, pastorze, powiedziałem. To jest pana. Czułem się nieswojo, stojąc tak przed całą widownią, ale gdy wręczałem pastorowi pieniądze, w sali znowu zapadła cisza. Wilkerson wziął od nas kartony i popatrzył mi prosto w oczy. Dziękuję ci, Niki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Odwróciliśmy się i odmaszerowaliśmy na swoje miejsca. W sali było cicho, jak makiem zasiał. Wilkerson rozpoczął kazanie. Mówił przez jakieś 15 minut. Wszyscy byli cicho, ale ja nie słyszałem ani słowa. Myślałem ciągle o tym ciepłym uczuciu, jakie mnie ogarnęło, gdy wręczałem mu te pieniądze. Wyrzucałem sobie w myślach, że nie umknąłem z łupem, ale coś się we mnie zrodziło i czułem, jak rośnie. Było to poczucie dobra, szlachetności, sprawiedliwości. Uczucie, którego nigdy dotąd nie doświadczałem. Z rozmyśleń wyrwał mnie hałas z tyłu. Wilkerson doszedł w swym kazaniu do punktu, w którym mówił nam, że powinniśmy się wzajemnie kochać. Mówił, że Portorykańczycy powinni kochać Włochów, Włosi kochać Murzynów, Murzyni powinni kochać Białych i że wszyscy powinniśmy się wzajemnie kochać. Za mną wstał Augie. Hej, pastorze, chyba jesteś kopnięty, albo co? Chcesz, żebym kochał tych cholernych Włochów? Chyba zwariowałeś. Popatrz tutaj. I podciągnąwszy koszulę do góry, wskazał wielką, purpurową szramę, którą miał na boku. 2 miesiące temu jeden z tych parszywych makaroniarzy wsadził mi kulę. Myślisz, że potrafię o tym zapomnieć? Zabiję tego sukinsyna, jak tylko znowu go zobaczę. We włoskim sektorze jakiś chłopak poderwał się na równe nogi i jednym szarpnięciem rozerwał na sobie koszulę. Tak, widzisz to? Pokazał poszarpaną bliznę biegnącą wzdłuż ramienia i w dół przez pierś. Jeden czarnoch zajechał mnie brzytwą. Już ja ich wszystkich pokocham ołowianą rurką. Kolorowy chłopak z tyłu wstał i zawołał jadowicie. Hej, makaroniarzu, chcesz od razu spróbować? Sala nagle napełniła się nienawiścią. Kolorowy chłopak od kapelanów zerwał się i przewracając krzesło próbował wydostać ze swojego rzędu w kierunku sektora widmowych władców. Bójka wisiała w powietrzu. Fotoreporter jakiejś gazety podbiegł przejściem między krzesłami naprzód widowni, odwrócił się i zaczął robić zdjęcia. Chłopcy skoczyli i zaczęli się szamotać z reporterem. Jednemu z nich udało się złapać aparat fotograficzny i rzucić go na podłogę. Gdy fotoreporter sięgnął po niego, jakiś chłopak z drugiej strony przejścia kopnął aparat po podłodze do przodu sali. Fotograf na czworakach pobiegł za aparatem. Już nieomal go dosięgnął, gdy inny chłopak wykopał mu go spod ręki w stronę ściany. Reporter podniósł się i pobiegł za aparatem, ale zanim zdążył się do niego zbliżyć, kolejny chłopak z całej siły kopnął aparat, który pojechał po wykładanej kafelkami podłodze i trzasnął o betonową ścianę, popękany i bezużyteczny. Wszyscy byliśmy na nogach. Atmosfera w sali była naładowana nienawiścią. Rozjeżdżałem się, szukając drogi do przejścia między sektorami. Zaczynała się awantura na całego. Nagle coś zmusiło mnie do spojrzenia na Wilkersona. Stał spokojnie na estradzie ze schyloną głową i dłońmi ciasno splecionymi pod brodą. Widać było, jak zbielały mu kostki zaciśniętych palców. Poruszał wargami. Modlił się. Coś mnie ścisnęło za serce. Zatrzymałem się. Dookoła trwał harmider, ale ja stałem i myślałem. Oto ten chudy człowiek stoi nieulękły wśród grożącego mu niebezpieczeństwa. Skąd bierze swoją siłę? Dlaczego nie boi się tak, jak my wszyscy? Poczułem wstyd i zażenowanie. Poczułem się winny. O Bogu wiedziałem tylko tyle, ile mogłem dowiedzieć się, obserwując tego człowieka. Pomyślałem o jednym jeszcze zetknięciu się z Bogiem. Gdy byłem dzieckiem, rodzice wzięli mnie do kościoła. Było tam pełno ludzi. Ksiądz mamrotał coś, a ludzie odpowiadali mu śpiewem. Była to okropna godzina. Wynudziłem się śmiertelnie i więcej tam nie poszedłem. Osunąłem się na krzesło. Dookoła mnie wrzało. Izrael stał i, patrząc na rzędy za nami, krzyczał. Hej, spokój! Posłuchajmy, co pastor ma do powiedzenia! Mało usiedli. Izrael dalej apelował o spokój. Hałas ucichł. Jak wynurzająca się z morza mgła, spokój rozprzestrzenił się na tylne rzędy, a stamtąd na balkony. I znowu nad halą zawisła martwa cisza. Coś się ze mną działo. Przed oczyma zaczęły mi przesuwać się obrazy przeszłości. Dzieciństwo, nienawiść do matki, pierwszy dzień w Nowym Jorku, gdy biegałem jak dzikie zwierzę wypuszczone z klatki. To było jak w kinie, w którym idzie film o moich postępkach. I im więcej mi się przypominało, tym bardziej rosło uczucie winy i wstydu. Bałem się otworzyć oczy ze strachu, że ktoś może wejrzeć w nie i zobaczyć to, co ja widzę. To było odpychające. Wilkerson znów zaczął mówić. Powiedział coś o okazywaniu żalu za grzechy. Byłem w mocy potęgi milion razy silniejszej niż jakikolwiek narkotyk. Nie panowałem nad swoimi ruchami, czynami, słowami. Było to tak, jakbym został porwany przez jakiś rozszalały nurt. Nie rozumiem, co się we mnie dzieje. Wiedziałem tylko, że strach gdzieś zniknął. Usłyszałem, jak siedzący koło mnie Izrael wyciera nos. Za sobą słyszałem płaczących ludzi. Coś niosło się przez tą ogromną halę, niczym wiatr poruszający wierzchołkami drzew. Nawet zasłony z boku sali zaczęły poruszać się i szeleścić, jakby poruszone tajemniczym oddechem. Wilkerson znów mówił. On tu jest, w tej hali. Przybył specjalnie dla was. Jeśli chcecie, by wasze życie się odmieniło, teraz jest właściwy moment. Po czym zawołał z mocą. Powstańcie wszyscy, którzy chcecie przyjąć Jezusa Chrystusa i odmienić się. Powstańcie. Wystąpcie naprzód. Izrael wstał. Zerwałem się, odwróciłem do gangu i kiwnąłem na nich. Chodźmy. Chłopcy spontanicznie ruszyli ze swoich miejsc do przodu. Poszło z nami ponad 25 mał-mał. Za naszym przykładem poszło ponad 30 chłopaków z innych gangów. Stanęliśmy przed estradą, patrząc na Wilkersona. Pastor przerwał nabożeństwo i powiedział, żebyśmy przeszli z nim do pomieszczeń na zapleczu porozmawiać o chrześcijaństwie. Izrael szedł przede mną ze spuszczoną głową, ocierając oczy chusteczką. Przeszliśmy przez drzwi i znaleźliśmy się na korytarzu prowadzącym do pomieszczeń szatni. Stało tu kilkoro członków gangu i śmiało się. — Hej, Niki, co ci jest, stary? Nawróciłeś się? Popatrzyłem w ich kierunku. Jedna z dziewcząt wystąpiła i stanęła przed nami. Podciągnęła stanik i pokazała nam gołe piersi. — Idźcie tam, idźcie, ale z tym się pożegnacie. Teraz wiem, że dziewczęta były zazdrosne. Czuły, że będą dzielić z Bogiem naszą miłość. Chciały ją całą dla siebie. Tyle tylko rozumiały z miłości. Tyle i ja rozumiałem z miłości. Ale w tej chwili było mi wszystko jedno. Odsunąłem dziewczynę na bok, splunąłem na podłogę i powiedziałem: niedobrze mi się robi, jak na ciebie patrzę. Nie obchodziło mnie teraz nic, prócz tego, że chcę być wyznawcą Jezusa Chrystusa, kimkolwiek by on był. człowiek mówił nam o chrześcijańskim życiu. Potem przyszedł Wilkerson i powiedział: dobra chłopaki, klęknijcie na podłodze, tam gdzie każdy stoi. Pomyślałem sobie, że pastor zwariował. Nigdy jeszcze przed nikim nie ukląkłem. Ale jakaś niewidzialna siła popchnęła mnie w dół. Poczułem, że uginają mi się kolana. Nie mogłem ustać na nogach. Było to tak, jakby jakaś gigantyczna ręka pchała mnie w dół, aż moje kolana uderzyły podłogę. Dotknięcie twardej podłogi przywróciło mi poczucie rzeczywistości. Było lato. Czas walk. Otworzyłem oczy i w myśli zapytałem samego siebie: co ty tutaj robisz? Koło mnie był Izrael. Płakał na głos. W tym całym napięciu roześmiałem się cicho. Hej, Izrael, nie nabierasz mnie z tym płaczem? Izrael spojrzał na mnie i uśmiechnął się przez łzy. I gdy patrzyliśmy na siebie, poczułem coś dziwnego. Uczułem, jak łzy podchodzą mi do oczu i nagle, przelawszy się przez powieki, zaczynają płynąć mi po policzkach. Płakałem. Po raz pierwszy od dnia, w którym wypłakiwałem swoją krzywdę pod domem w Puerto Rico, płakałem. Klęczyliśmy z Izraelem obok siebie i łzy lały się nam po twarzach strumieniami, a jednak równocześnie śmialiśmy się. Było to bardzo osobliwe uczucie. Śmiech i łzy. Byłem szczęśliwy, a jednak płakałem. Zachodziło coś w moim życiu, nad czym absolutnie nie panowałem. I byłem z tego powodu szczęśliwy. Nagle poczułem na głowie dłoń Wilkersona. Modlił się. Modlił się za mnie. Łzy polały mi się z oczu jeszcze obficiej. Skłoniłem głowę i w duszy mojej wymieszały się wstyd, skrucha i cudowna radość zbawienia. Dalej, Niki, powiedział Wilkerson. Dalej, płacz. Wypłacz to przed Bogiem. Wołaj do Niego. Otworzyłem usta, ale słowa, które się z nich wydobywały, nie były moimi słowami. O Boże, jeśli mnie kochasz, wejdź w moją duszę. Jestem zmęczony ucieczką. Wejdź w moją duszę. Odmień mnie. Proszę Cię, odmień mnie. To było wszystko. Ale ja poczułem się porwany z ziemi i uniesiony ku niebu. Marihuana, seks, krew. Wszystkie sadystyczne, niemoralne podniety całego życia potęgowane milion razy nie mogły równać się z tym, co teraz czułem. Dosłownie pogrążyłem się w miłości. Gdy ochłonęliśmy nieco, Wilkerson przytoczył nam słowa Pisma Świętego. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To miało sens. Po raz pierwszy w moim życiu miało to sens. Stałem się kimś nowym. Byłem Nicky Cruzem, ale równocześnie nim nie byłem. Było to tak, jakbym ja, żyjący w stary sposób, umarł, a jednocześnie żył w nowy sposób. Szczęście, radość, zadowolenie, ulga, wolność, cudowna, cudowna wolność. Przestałem uciekać. Zniknął cały mój strach. Zniknęły moje trwogi, zniknęła moja nienawiść. Kochałem Boga, Jezusa Chrystusa i wszystkich, którzy mnie otaczali. Kochałem nawet siebie. Nienawiść, którą do siebie czułem, zmieniła się w miłość. Nagle zdałem sobie sprawę, że przyczyną, dla której traktowałem siebie samego tak okropnie, było to, że nie kochałem siebie naprawdę tak, jak Bóg chciał, żebym kochał. Padliśmy sobie z Izraelem w objęcia. Spływającymi po twarzach łzami moczyliśmy sobie wzajemnie koszulę. Kochałem go. Był moim bratem. Wilkerson wyszedł na chwilę, ale znów wrócił. Jego również kochałem, tego chudego, uśmiechniętego pastora, którego oplułem jeszcze kilka tygodni temu. Kochałem go. Wilkerson powiedział: Niki, Izrael, chciałbym wam dać Biblię. Mam też Biblię dla Mau-Mau. Chodźcie ze mną, to wam je dam. Poszliśmy za nim do drugiego pokoju. Tam w pudłach leżały czarne książki. Pastor schylił się, wziął kieszonkowe wydanie Nowego Testamentu i podał je nam. — Hej, Dave! — spytałem. — A te wielkie książki? Moglibyśmy dostać te duże? Chcemy, żeby wszyscy widzieli, że jesteśmy teraz chrześcijanami. Wilkerson wyglądał na zaskoczonego. Te wielkie książki były rzeczywiście wielkie. To było wydanie Biblii w dużym formacie, ale chłopcy chcieli je mieć i pastor chętnie nam je dał. — Człowieku! — powiedział Izrael, uśmiechając się do mnie. I co powiesz? 10-kilogramowa Biblia. Rzeczywiście, chyba tyle ważyła. Ale jej ciężar był mały w porównaniu z ciężarem, jaki zniknął z mego serca tego wieczora, gdy moją duszę oczyszczoną z grzechu napełniła miłość. Późnym wieczorem wstępowałem na schody mojego domu jako zupełnie inny człowiek. Było kilka minut po 11:00, wcześnie jak dla mnie, ale śpieszno mi było znaleźć się w moim pokoju. Nie musiałem już uciekać. Ulice już mnie nie ciągnęły. Nie potrzebowałem ciągłych dowodów na to, że inni uznają we mnie przywódcę gangu. Nie bałem się już nocy. Podszedłem do szafy, zdjąłem kurtkę Mau-Mau, buty i włożyłem je do torby. Nie będę już ich potrzebował, pomyślałem. Sięgnąłem na półkę i wziąłem rewolwer. Z przyzwyczajenia zacząłem wkładać nabój do magazynka, żeby na noc położyć broń na stoliku koło łóżka. Ale nagle sobie przypomniałem, Jezus mnie kocha. On mnie obroni. Wyjąłem naboje, umieściłem je z powrotem w pudełku i odłożyłem rewolwer na półkę. Rano odniosę go na policję. Podszedłem do lustra. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Moja twarz rozjaśniona była światłem, którego nigdy dotąd nie widziałem. Uśmiechnąłem się do siebie. Hej, Niki, popatrz, jaki jesteś przystojny. Szkoda, że musisz zrezygnować z tych wszystkich dziewczyn teraz, kiedy jesteś taki przystojny. Roześmiałem się, ale byłem szczęśliwy. Brzemię strachu zniknęło. Mogłem się śmiać. Ukląkłem koło łóżka i odrzuciłem w tył głowę. Jezu. I nic więcej. Jezu. Aż pojawiły się te słowa. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję. Tej nocy po raz pierwszy, odkąd pamiętam, położyłem głowę do poduszki i przespałem 9 wspaniałych godzin. Nie przewracałem się bezsennie z boku na bok. Nie bałem się dźwięków dobiegających spoza mojego pokoju. Nocne koszmary zniknęły. Następnego dnia rano wyszedłem z domu i pobiegłem do chłopaków, którzy wczoraj w hali wystąpili naprzód. Powiedziałem im, żeby wzięli pistolety, naboje i przyszli do parku Waszyngtona. Mieliśmy iść na komisariat. Potem wróciłem do siebie, wsadziłem rewolwer za pas, wziąłem swoją Biblię i poszedłem do parku na spotkanie z chłopakami. Idąc przez Fort Greene Place, natknąłem się na starą Włoszkę, którą widywałem już poprzednio. Dawniej, widząc mnie, przechodziła na drugą stronę ulicy. Tym razem, zbliżając się do niej, podniosłem swoją wielką, czarną księgę ze złotymi literami, wypisanymi na okładce tytułem Pismo Święte. Wytrzeszczyła oczy na Biblię i spytała: gdzieś ukradł Biblię? Uśmiechnąłem się. Nie ukradłem. Jeden pastor mi ją dał. Pokręciła głową. Nie wiesz, że nie wolno żartować z takich rzeczy? Bóg cię za to skaże. Nie kłamie. Bóg mnie nie skaże, bo mi wybaczył. Idę teraz na komisariat oddać pistolet. Podciągnąłem koszulę, żeby zobaczyła rewolwer wystający z zapaska. Kobieta powoli, z niedowierzaniem, wodziła wzrokiem od rewolweru do Biblii i z powrotem. W końcu jej twarz rozjaśniała się i uśmiechnęła. Wyrzuciła ręce w górę i zawołała: Alleluja! Uśmiechnąłem się i pobiegłem do parku Waszyngtona. Było tam około 25 Mau-Mau. Izrael ich ustawił i pomaszerowaliśmy ulicą Stan Edward do osiedlowego komisariatu policji na rogu Auburn Street. Nie przyszło nam do głowy, co o naszym pochodzie mogą pomyśleć policjanci. 25 członków najgroźniejszego w Brooklynie gangu maszeruje środkiem ulicy, niosąc cały arsenał broni i amunicji. Później wielokrotnie dziękowałem Bogu, że policjanci zobaczyli nas dopiero wtedy, gdy byliśmy w drzwiach komisariatu. Jeśli by zobaczyli nas trochę wcześniej, zabarykadowaliby się i wystrzelali nas na ulicy. Gdy weszliśmy, dyżurny sierżant skoczył na równe nogi i sięgnął po rewolwer. Co tu się dzieje? Czego chcecie, chłopaki? Hej, spokojnie, człowieku, powiedział Izrael. Nie przyszliśmy narobić tu kłopotu. Przyszliśmy oddać nasze rewolwery. Co? Krzyknął sierżant. Co tu się u diabła dzieje? Odwrócił się i krzyknął przez ramię. Poruczniku, lepiej niech pan tu zaraz przyjdzie. Porucznik stanął w drzwiach. Co te chłopaki tu robią? Spytał sierżanta. O co tu chodzi? Izrael zwrócił się do niego. Wszyscy oddaliśmy serce Bogu, a teraz chcemy oddać rewolwery policji. Tak, wtrącił jeden z chłopaków. Może przydadzą się wam, żeby z nich strzelać do niegrzecznych chłopców. Roześmialiśmy się wszyscy, a porucznik zwrócił się do sierżanta. Nie zgrywają się? Lepiej weźcie kilku ludzi i sprawdźcie na zewnątrz. Może to jakaś zasadzka, czy co? Podszedłem i wyciągnąłem w jego kierunku swoją Biblię. Hej, poruczniku, popatrz na to. Pastor dał nam tę Biblię wczoraj wieczór, po tym jak wszyscy oddaliśmy serce Chrystusowi. Nie będziemy więcej członkami gangu. Jesteśmy już chrześcijanami. Co za pastor? Spytał porucznik. Człowieku, no David Wilkerson. Ten chudy pastor, co tu łazi i rozmawia ze wszystkimi gangami. Mieliśmy wczoraj wielkie spotkanie w sali St. Nicholas i wszyscy zwróciliśmy się ku Bogu. Jak pan nie wierzy, to niech pan zadzwoni do pastora. Porucznik zwrócił się do sierżanta. Macie numer tego pastora? Tak jest, panie poruczniku. On mieszka u państwa Ortez. Zadzwońcie do niego i powiedzcie mu, żeby tu jak najszybciej przyjechał. Możemy mieć poważne kłopoty. Jak to on tu coś namieszał, zamknę go, zanim zdąży policzyć do trzech. Sierżant wykręcił numer i oddał słuchawkę porucznikowi. Pastor Wilkerson? Lepiej niech pan tu zaraz przyjedzie. Mamy tu pełen pokój mał i nie wiem, o co tu chodzi. Po krótkiej pauzie porucznik odłożył słuchawkę. Już jedzie. Ale zanim tu będzie, oddajcie mi pistolety. Wszyscy. Pewnie generale, powiedział Izrael. Po tośmy tu właśnie przyszli. Potem odwrócił się do chłopaków i powiedział. Dobra, chłopcy, podejdźcie tu i połóżcie pistolety na stole. Naboje też zostawcie. Policjanci nie wierzyli własnym oczom. Przez ten czas nadeszło jeszcze czterech gliniarzy i stali wszyscy patrząc z niedowierzaniem na rosnącą stertę rewolwerów domowej roboty i pistoletów i strzelb. Gdy skończyliśmy, porucznik pokręcił głową. Zwracając się do Izraela, powiedział: dobra, a teraz może byście powiedzieli, co tu naprawdę się dzieje? Izrael ponownie opowiedział, co zdarzyło się w hali St. Nicholas. Powiedział mu, że staliśmy się chrześcijanami i że chcemy żyć całkiem inaczej. Potem spytał, czy porucznik mógłby mu złożyć autograf na Biblii. Uznaliśmy to za doskonały pomysł i stłoczyliśmy się wokół gliniarzy, prosząc ich o autografy na Bibliach. W tym momencie wbiegł David. Spojrzał tylko na nas i podszedł prosto do porucznika. Porucznik poprosił, żeby wszyscy policjanci przyszli do tego pokoju. Pastorze powiedział, pragnę uścisnąć panu dłoń. Wilkerson rozejrzał się podejrzliwie i wyciągnął rękę. Porucznik mocno ją uścisnął. Jak pan tego dokonał? Spytał. Ci chłopcy są z nami na stopie wojennej i mamy z nimi same kłopoty. I nagle dziś rano wszyscy przychodzą tu, wie pan czego chcą? Wilkerson pokręcił głową. Chcą, żebyśmy złożyli autografy na ich Bibliach. Wilkerson nie mógł wydobyć głosu. Wreszcie wyjąknął. O co poprosiliście policjantów? Otworzyłem swoją Biblię i pokazałem mu autograf porucznika na pierwszej stronie. Dzięki Bogu, powiedział David. Widzi pan, poruczniku? Bóg działa w Fort Greene. Wyszliśmy wszyscy z komisariatu, zostawiając porucznika kręcącego w zdumieniu głową nad stertą leżących na stole pistoletów. Otoczyliśmy Wilkersona. Izrael powiedział, hej, Dave, prawie całą noc czytałem Biblię. Patrz, już tu jestem. Moje imię jest tu co kawałek, widzisz? Izrael, to ja, jestem sławny. Kilka tygodni później pan Erz, pastor hiszpańskiego kościoła nazywającego się Iglesia de Dios Juan 3.16, wstąpił do mojego mieszkania. Właśnie był u mnie Izrael. Spędziliśmy wiele czasu razem, czytając Biblię, spacerując i modląc się na głos do Boga. Pastor Ars chciał, żebyśmy przyszli do jego kościoła. Nazajutrz wieczorem opowiedzieli o tym, jak staliśmy się chrześcijanami. Miało to być środowe nabożeństwo wieczorne i pastor obiecał wpaść po nas po drodze. To było pierwsze prawdziwe nabożeństwo kościelne, na jakim byłem. Śpiewaliśmy przez prawie godzinę. Stałem z Izraelem na podwyższeniu, a kościół był wypełniony po brzegi. Pastor Ars odprawił nabożeństwo i dopiero potem udzielił mi głosu. Gdy skończyłem mówić, usiadłem w pierwszym rzędzie i słuchałem Izraela. Po raz pierwszy słyszałem go przemawiającego publicznie. Stał na ambonie i jego przystojna twarz jaśniała miłością Chrystusa. Swoim łagodnym głosem zaczął opowiadać o zdarzeniach, które doprowadziły go do tej przemiany. Chociaż przez ostatnie kilka tygodni codziennie przebywaliśmy razem, dzisiaj dostrzegłem u niego głębie uczuć i ekspresje, których nie potrafiłem dostrzec wcześniej. Jego słowa przeniosły mnie tego wieczoru do hali St. Nicholas, kiedy Izrael z takim zapałem zareagował na Ewangelię. Myślałem o moim nastawieniu do Davy'ego. Nienawidziłem go. Bóg wie, jak ja go nienawidziłem. Jak mogłem się tak mylić? Dave chciał jedynie, by Bóg mógł pokochać mnie za jego pośrednictwem. A ja plułem na niego, przeklinałem go, chciałem go zabić. Izrael wypowiadał nazwisko Davida i to sprowadziło mnie z powrotem na ziemię. Wciąż jeszcze badałem szczerość Wilkersona, mówił Izrael, opisując swoje uczucia po pierwszym ulicznym spotkaniu, podczas którego usłyszał Davy'ego, jak przemawia do młodzieży. Pewnego dnia Wilkerson przyszedł do mnie i poprosił, żebym go zaprowadził do innych przywódców gangów. Chciał ich zaprosić na spotkania, które prowadził w hali St. Nicholas. Zaczęliśmy chodzić razem po brooklińskich ulicach i pokazałem mu małego Jojo, który był prezesem Smoków w Coney Island, jednego z największych gangów ulicznych w mieście. Pokazałem mu go tylko. Nie chciałem, żeby mały Jojo wiedział, że to ja powiedziałem Davy'emu o nim, bo smoki były wielkimi wrogami Mau Mau. Powiedziałem Davy'emu, że idę do domu. Kiedy przyszedł do małego Jojo, schowałem się za schodkami jakiegoś domu, żeby ich posłuchać. Jojo zmierzył go wzrokiem z góry na dół, a potem splunął mu na buty. Nie można facetowi mocniej okazać swojej pogardy. Jojo słowem nie odezwał się, tylko splunął Davy'emu na buty. Potem odwrócił się i usiadł na schodach. Jojo nie miał domu. Prawdę mówiąc, w ogóle miał niewiele. Kiedy było ciepło, spał w parku, a kiedy padał deszcz i robiło się zimno, nocował w metrze. Jojo był prawdziwym włóczęgą. Kradł branie z tych skrzyń na dary dla ubogich i nosił, dopóki nie rozpadło się w strzępy. Wtedy znowu kradł. Tego dnia miał na sobie stare, rozdeptane trampki, z których wystawały mu palce i jakieś stare, wielkie spodnie, które wisiały na nim tak, jakby były uszyte na jakiegoś grubasa. Doszedłem do wniosku, że jeśli Wilkerson coś udaje, to wszystko się wyda. Jojo potrafi wyczuć takiego typa. Jeśli Wilkerson udaje, Jojo dźgnie go swoim majchrem. Jojo patrzył na Wilkersona i powiedział: zjeżdżaj, bogaczu. Nie jesteś stąd. Przyjechałeś do Nowego Jorku i dużo gadasz o Bogu zmieniającym ludzi. Masz nowe błyszczące buty i nowe spodnie, a my nie mamy nic. Moja stara wykopała mnie, bo w naszej dziurze jest 10 dzieci, a nie ma pieniędzy. Człowieku, znam się na takich jak ty. Przychodzisz tu na wycieczki dobroczynne, jak te bogate typy, co jeżdżą autobusem po Bowery. Lepiej zjeżdżaj, zanim ktoś przedziurawi twój bandzioch. Wiedziałem, że coś złapało Davy'ego za serce. Może wiedział, że Jojo mówi prawdę. Potem opowiadał mi, że przypomniał sobie wtedy jedną rzecz o takim jednym generale, który nazywał się Bot. Ten generał powiedział: nie da się pokrzepić ludzkich serc miłością Boga, gdy ich stopy kostnieją z zimna. Może nie przytaczam tego ściśle, ale w każdym razie David powiedział, że to właśnie przemknęło mu przez myśl. I wiecie, co zrobił? Jak stał, usiadł na tych schodach, zdjął buty i wręczył je Jojo. Mały Jojo tylko popatrzył na Davy'ego i powiedział: co chcesz udowodnić, pastorze? Że masz serce albo coś takiego? Nie mam ochoty wkładać twoich parszywych butów. Ale Dave nie namyślał się nad odpowiedzią. Człowieku, powiedział, jęczałeś o buty, to je wkładaj, albo przestań nudzić. Jojo powiedział: nigdy żem nie miał takich nowych butów. A Wilkerson tylko powtórzył: włóż je. Więc Jojo włożył buty Davida. Jak to zrobił, Dave poszedł do swojego samochodu. Skuliłem się za schodami, gdy Jojo ruszył ulicą za Dave'em. Stary Dave był w skarpetkach i musiał przejść 2 bloki do samochodu. A ludzie się z niego śmiali. Wtedy zobaczyłem, że on nie udaje. Izrael przerwał swoją opowieść i przełknął łzy. Nie trafiło do mnie nic z tego, co Dave mi opowiedział. Ale ten facet nie udawał. Żył tak, jak nauczał. Przekonałem się wtedy, że nie oprę się na sile, która zmusza człowieka do robienia czegoś takiego dla kogoś takiego jak Jojo. Po nabożeństwie, ciągle pod jego wrażeniem i pod wrażeniem siły, z jaką poczułem w sobie obecność Bożą, gdy mówiłem, ruszyłem powoli przez tłum. Ciągle jeszcze myślałem o tym, że być może Bóg chce, bym wygłaszał kazania. Czy możliwe, żeby w ten właśnie sposób przemawiał do mnie? Nie wiedziałem tego, ale czułem, że muszę mieć trochę czasu, aby to przemyśleć. Sporo jeszcze ludzi było w przedsionku kościoła i na chodniku. Gdy wyszedłem na ulicę wciąż, jeszcze wymieniając uściski dłoni, w tym momencie ryknęły silniki dwóch samochodów stojących po drugiej stronie jezdni. Usłyszałem krzyk jakiejś kobiety. Zobaczyłem lufy rewolwerów wystawione przez okienka i rozpoznałem kilku biskupów. Samochody gwałtownie odskoczyły od krawężnika i zaczęto z nich wściekle strzelać w moim kierunku. Ludzie przed kościołem padali na ziemię albo uciekali w panice do wnętrza, usiłując schronić się przed strzelaniną. Kucnąłem za drzwiami. Jedna z kul rozpłaszczyła się o ścianę koło mnie. Samochody zniknęły w ciemności. Gdy ludzie się uspokoili, jakiś starszy mężczyzna podszedł do mnie i objął mnie ramieniem. Synu, powiedział, niech cię to nie zniechęca. Sam Jezus był kuszony na pustyni po swoim chrzcie. Powinieneś czuć się zaszczycony, że szatan wybrał cię do prześladowań. Przepowiadam ci, że jeśli wytrwasz, dokonasz dla Boga wielkich rzeczy. Poklepał mnie po ramieniu i zniknął w tłumie. Nie wiedziałem, co znaczy wytrwać, ale chciałem dokonać dla Boga wielkich rzeczy. Nie byłem jednak zbyt przekonany, że wysłanie przez szatana biskupów, żeby mnie zabili, było takim zaszczytem. Wyglądało, że niebezpieczeństwo minęło. Ruszyłem więc pieszo w długą drogę powrotną do domu. Pastor Ars odwiózł Izraela, ale ja chciałem iść pieszo. Musiałem pomyśleć. Pan DeLago, który współpracował z Davidem Wilkersonem, zaprosił mnie na noc do siebie do domu. Był to uprzejmy, kulturalny, dobrze ubrany człowiek. Pomyślałem, że musi być bardzo bogaty. Wstydząc się swoich złych manier i ubrania, odrzuciłem jego zaproszenie. Pan DeLago dał mi dolara i powiedział, żebym go powiadomił, jeśli będę potrzebował pieniędzy. Podziękowałem mu i ruszyłem do domu. Przechodząc przez Vanderbilt Avenue, zobaczyłem Lokę stojącą przed swoim domem. Hej, Niki, gdzieś się podziewał tyle czasu. Ktoś mówił, że już nie jesteś w gangu. Czy to prawda? Powiedziałem, że to prawda. Stary, brakuje nam ciebie. Jak ciebie nie ma, to już nie jest jak dawniej. Dlaczego nie wracasz? Nagle ktoś chwycił mnie z tyłu. Hej, chyba rzeczywiście chcecie, żebym wrócił, co? Myślałem, że to ktoś z naszego gangu, ale Loka zamarła z przerażenia. Odwróciłem głowę i poznałem Joe'ego Apacza, którego złapaliśmy i pobiliśmy. Zacząłem mu się wyrywać i wtedy zobaczyłem, że w prawej ręce ma nóż. Lewą ręką objął mnie z tyłu za szyję i uderzył ponad moim ramieniem, mierząc w serce. Zasłoniłem się prawą ręką, chcąc odparować cios ośmiocalowego ostrza i nóż trafił mnie w dłoń między małym a serdecznym palcem. Ostrze przebiło mi dłoń na wylot i lekko zadrasnęło o pierś. Odwróciłem się i Joe znowu uderzył. Tym razem cię zabiję, zaklął. Jak myślisz, że uciekniesz przede mną, chowając się za kościół, to się mylisz, kochany. Zrobię światu tę grzeczność i zabiję głupiego tchórza, krzyknąłem do dziewczyny. Uciekaj, to wariat! Joe ruszył na mnie i uderzył, mierząc mi w brzuch. Odskoczyłem i zerwałem antenę ze stojącego obok samochodu. Teraz mieliśmy równe szanse. W moich rękach antena była tak samo niebezpieczna jak nóż. Okrążyłem go i tnąc powietrze metalowym prętem, czułem się znowu w swoim żywiole. Byłem pewien, że uda mi się go zabić. Z doświadczenia wiedziałem, jakie będzie jego następne posunięcie. Kiedy skoczy na mnie z nożem, zrobię unik. I gdy będzie łapał równowagę, mogę go uderzyć na odlew i oślepić, a potem sparaliżować albo zabić drugim ciosem. Trzymałem antenę w lewej ręce. Prawą, ociekającą krwią, trzymałem przed sobą, zasłaniając się przed nożem. — Dalej, kochasiu! — szepnąłem. — Spróbuj jeszcze raz. Tylko raz, bo to będzie ten ostatni. Oczy Joe'ego były zwężone od wściekłości. Wiedziałem, że będę musiał go zabić, bo to tylko może go powstrzymać. Skoczył na mnie. Usunąłem się i nóż świsnął obok mojego brzucha. Teraz, gdy łapię równowagę, zamachnąłem się anteną, żeby ciąć nią w jego odsłoniętą twarz. Nagle poczułem tak, jakby dłoń Boga uchwyciła mnie za rękę. Nadstaw drugi policzek. Głos był tak realny, jakby to mówił ktoś stojący obok mnie. Popatrzyłem na tego Apacza. Nie jak na wroga, ale jak na człowieka. Zrobiło mi się go żal, że stoi tutaj na ulicy z nienawiścią wpisaną na twarzy i zionie przekleństwami. Zobaczyłem siebie sprzed kilku tygodni, stojącego na ciemnej ulicy i próbującego zabić wroga. Pomodliłem się. Po raz pierwszy pomodliłem się o siebie. Boże, pomóż mi. Apacz złapał równowagę i popatrzył na mnie. Co mówisz? Powiedziałem to znowu. Boże, pomóż mi. Joe stanął jak wryty i wytrzeszczył na mnie oczy. Nadbiegła Loka i wcisnęła mi w rękę szyjkę rozbitej butelki od whisky.
Haratnij go tym, Niki.
Joe rzucił się do ucieczki.
Rzuć tym w niego, Niki, rzuć tym!
Zamachnąłem się, ale zamiast rzucić butelką za uciekającym apaczem, cisnąłem nią o ścianę domu. Potem wyjąłem chusteczkę i zawinąłem w nią moją prawą, paskudnie krwawiącą rękę. Chciała mnie odprowadzić do domu, ale powiedziałem, że dam sobie radę i poszedłem. Bałem się iść do szpitala, lecz wiedziałem, że potrzebuję pomocy. Słabłem z upływu krwi. Musiałem przejść przez Park Waszyngtona od strony Fulton Place, aby dotrzeć do szpitala Cumberland. Musiałem tam dojść, zanim się wykrwawia. Gdy stałem na rogu DeKalb koło straży pożarnej, czekałem na zmianę świateł, zaczęło mi się mącić przed oczyma i doszedłem do wniosku, że muszę przejść przez ulicę, zanim zemdleję. Zatoczyłem się na jezdni między samochody i w tym momencie usłyszałem wołanie. I jeden z mał-mału wybiegł na jezdnię, żeby mi pomóc. To był Tarzan, prawdziwy wariat, który nosił wielki meksykański kapelusz.
Co chcesz zrobić, Niki? Popełnić samobójstwo?
Myślał, że zwariowałem, bo oddałem serce Bogu.
Człowieku, jestem ranny, ciężko ranny. Pomóż mi dojść do mieszkania Izraela, dobra?
Tarzan poszedł ze mną do domu Izraela. Weszliśmy na piąte piętro do jego mieszkania. Gdy stukaliśmy w drzwi, była już północ. Matka Izraela otworzyła drzwi i zaprosiła mnie do środka. Izrael wyszedł z pokoju, popatrzył na mnie i zaczął się śmiać.
Człowieku, co ci się stało?
Jeden apacz mnie przebił. No wiesz, stary, nie przypuściłbym, że ci się to kiedyś może przytrafić. Matka Izraela przerwała nam i zaczęła nalegać, żebym poszedł do szpitala. Izrael z Tarzanem pomogli mi zejść i zprowadzili mnie do znajdującego się obok szpitala, do izby przyjęć w nagłych wypadkach. Tarzan zgodził się wziąć mój portfel z $1 i powiedzieć mojemu bratu Frankowi, co mi się przytrafiło. Izrael czekał, dopóki lekarz nie obejrzał mi ręki. Miałem przecięte ścięgna i chcieli mnie uśpić i operować. Gdy mnie wywożono, Izrael powiedział poważnie: nie martw się, stary. Dostaniemy tego, kto to zrobił. Chciałem mu powiedzieć, że nie musimy już się mścić, że Bóg się nami zaopiekuje, ale drzwi zamknęły się za mną cicho. Wcześnie rano Izrael przyszedł do mnie do szpitala. Ciągle jeszcze byłem oszołomiony po narkozie, ale orientowałem się, że coś w jego wyglądzie się zmieniło. Wreszcie udało mi się całkiem otworzyć oczy i zobaczyłem, że ogolił sobie całą głowę.
Hej, łysek, co jest?
Wymamrotałem. Izrael znów miał dawny wyraz twarzy. Człowieku, najpierw o mało nas nie zastrzelili przed kościołem, a teraz ciebie zranili nożem? Ten interes Jezusa jest dla nienormalnych. Ten facet nie miał prawa tak cię potraktować. Dostanę go za ciebie. Byłem coraz przytomniejszy. Uniosłem się na łóżku i powiedziałem: człowieku, nie możesz tego zrobić. Mogłem sam go dostać wtedy wieczorem, ale zostawiłem go w rękach Boga. Jeśli wrócisz na ulicę, to już nigdy się nie wycofasz. Pamiętasz, co Dave powiedział o przyłożeniu ręki do pługa? Człowieku, zrób tak jak ja i porzuć walkę. Usiłując usiąść na łóżku, zauważyłem, że z Izraelem przyszły Lidia i Loretta. Opadłem na łóżko, wciąż jeszcze osłabiony z upływu krwi od narkozy. Rękę od czubków palców aż po łokieć miałem zabandażowaną. Loretta, ładna, czarnowłosa Włoszka, z którą kilkakrotnie się umawiałem, powiedziała: Niki, Izrael ma rację. Ci faceci przyjdą do szpitala i zabiją cię, jeśli nie wrócisz do gangu. Zróbmy tak, jakby się nic nie zmieniło. Wyzdrowiejesz i wrócisz do Mau Mau. Będziemy na ciebie czekać. Odwróciłem się i popatrzyłem na Lidię.
Czy ty też tak uważasz?
Spytałem. Lidia zawiesiła głowę. Niki, muszę ci o czymś powiedzieć. Wstyd mi, że o tym mówię dopiero teraz, zamiast dawno temu. Od 2 lat jestem chrześcijanką.
Co?
Popatrzyłem na nią z niedowierzaniem. Chcesz mi powiedzieć, że ten cały czas byłaś chrześcijanką i nigdy mi o tym nie mówiłaś? Jak mogłaś być chrześcijanką, robić te wszystkie rzeczy, które robiłaś? Pomyśl o tym, co robiliśmy razem. Nie opowiadaj mi tu, że jesteś chrześcijanką. Chrześcijanie tak nie postępują. Oni nie wstydzą się Boga. Nie wierzę ci. Lidia zagryzała dolną wargę, oczy zaszły jej łzami. Zaczęła miąć w ręku brzeg prześcieradła. Wstyd mi, Niki. Bałam się, że jeśli ci powiem, że jestem chrześcijanką, nie zechcesz już mnie więcej. No już dobra, Niki. Jesteś po prostu wytrącony z równowagi. Niedługo poczujesz się lepiej. Loretta i ja uważaliśmy, że powinieneś wrócić do gangu. Nie wiem jak Lidia, ale przemyśl to i nie martw się. Porozmawiam z chłopakami i dopadniemy tego, co ci to zrobił. Odwróciłem się od nich. Loretta podeszła i pocałowała mnie w policzek. Gdy Lidia nachyliła się, żeby mnie pocałować, poczułem gorące łzy. Przepraszam, Niki. Wybacz mi. Nie odpowiedziałem. Lidia pocałowała mnie i uciekła. Usłyszałem, jak drzwi się za nią zamykają. Gdy wyszli, odczuwałem niemal fizyczną obecność szatana w moim pokoju. Mówił do mnie za pośrednictwem Izraela i Loretty. Posługiwał się moim rozczarowaniem do Lidii. Szeptał. Niki, jesteś głupcem. Oni mają rację. Wróć do gangu. Przypomnij sobie, jak słodko być w ramionach pięknej dziewczyny. Zdradziłeś swój gang. Ale na powrót nie jest jeszcze za późno. Gdy diabeł mnie tak kusił, weszła pielęgniarka z obiadem na tacy. Ciągle słyszałem diabelski szept. Wczoraj wieczorem po raz pierwszy nie oddałeś, gdy ktoś cię uderzył. Ale z ciebie tchórz. Wielki bohater Niki Cruz płacze w sali St. Nicholas. Ucieka przed apaczem i pozwala mu odejść. Baba, dureń, tchórz. Panie Cruz, powiedziała pielęgniarka stojąc koło łóżka. Jeśli się pan odwróci, będę mogła ustawić tacę z obiadem. Podskoczyłem na łóżku. Uderzyłem w tacę, wytrącając ją z rąk pielęgniarki na podłogę. Zjeżdżaj stąd do diabła. Chciałem powiedzieć coś jeszcze, ale nie mogłem. Wszystkie dawne przekleństwa znikły. Nie potrafiłem nawet o nich pomyśleć. Siedziałem tylko z otwartymi ustami i nagle łzy napłynęły mi do oczu i pociekły strumieniami po twarzy. Przepraszam, przepraszam, zaukałem. Proszę zadzwonić do pastora. Proszę poprosić tu pastora Ars. Pielęgniarka spokojnie pozbierała talerze i poklepała mnie po ramieniu. Zaraz do niego zadzwonię. Proszę się położyć i odpocząć. Położyłem się na poduszce i szlochałem. Wkrótce przyszedł pastor Ars i zaczął się ze mną modlić. W trakcie modlitwy poczułem, jak odstępuje ode mnie dręczący mnie dotychczasowy zły duch. Pastor powiedział, że przyśle do mnie rano pana Delago i dopilnuje, żebym miał opiekę. Wieczorem, gdy pielęgniarka pomogła mi zmienić bluzę od piżamy, ukląkłem koło łóżka. Po południu na drugim łóżku w moim pokoju położyli jeszcze kogoś, ale myślałem, że on śpi. Zacząłem się modlić na głos, bo tylko tak umiałem. Nie wiedziałem, że można modlić się w myśli. Sądziłem, że trzeba modlić się do Boga. A jedyny sposób, w jaki potrafiłem to robić, polegał na mówieniu do Niego, głośnym mówieniu. Zacząłem więc się modlić. Prosiłem Boga, żeby wybaczył chłopakowi, który mnie zranił i aby ochraniał go od złego, dopóki ten chłopak nie dowie się o Jezusie. Poprosiłem Boga, by wybaczył mi to, jak odniosłem się do Lidii i to, że wytrąciłem tacę z rąk pielęgniarki. Powiedziałem mu, że pójdę wszędzie, gdzie on zechce i zrobię wszystko, czego ode mnie zażąda. Przypomniałem mu, że nie boję się umrzeć, ale prosiłem go, aby pozwolił mi żyć wystarczająco długo, abym mógł kiedyś opowiedzieć rodzicom o Jezusie. Długo klęczałem, zanim wczołgałem się znowu do łóżka i zasnąłem. Następnego dnia ubierałem się przed wyjściem ze szpitala. Kiedy mężczyzna w łóżku obok szepnął coś i kiwnął, żebym podszedł bliżej. Był to stary człowiek. Miał rurkę w gardle, był blady, drżał i mógł mówić tylko trochę głośniejszym szeptem. Nie spałem wieczorem, szepnął. Zażenowany uśmiechnąłem się niemądrze. Dziękuję, powiedział mężczyzna. Dziękuję ci za twoją modlitwę. Ale ja nie modliłem się dla pana, wyznałem. Myślałem, że pan śpi. Modliłem się dla siebie. Starzec chwycił moją zdrową rękę swymi zimnymi, wilgotnymi palcami. Chwyt ten był zbyt słaby, ale poczułem go, że ma być to silny uścisk. O nie, mylisz się, modliłeś się dla mnie. A ja się modliłem. Modliłem się po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Ja też chcę robić to, co Jezus mi każe. Dziękuję ci. Gdy mówił, po jego wymizerowanych, zapadłych policzkach stoczyły się wielkie łzy. Niech pana Bóg błogosławi. Powiedziałem i wyszedłem. Nigdy w życiu nie próbowałem nikomu udzielać pomocy duchowej. Nawet teraz nie umiałbym tego zrobić, ale poczułem mocno i wyraźnie, że Duch Boży udzielił jej za moim pośrednictwem. I rad byłem z tego. Pan Delago czekał na mnie w holu. Zapłacił już mój rachunek i poprowadził mnie do swojego samochodu. Telefonowałem wczoraj wieczorem do Davida Wilkersona, powiedział. Jest w Elmirze, prowadzi tam cykl spotkań. Chcę, żebym przywiózł tam jutro ciebie i Izraela. Dave wspominał mi o tym podczas naszego ostatniego spotkania, zauważyłem. Ale Izrael wrócił do gangu. Myślę, że nie pojedzie. Pojadę z nim porozmawiać dziś wieczorem, powiedział pan Delago. Ale chciałbym, żebyś dziś był u mnie w domu. Tam będziesz bezpieczny. A jutro, wcześnie rano, pojedziemy do Elmiry. Uśmiechnąłem się w duchu na myśl o tym, że pojadę na spotkanie z Davidem do Elmiry. Do tej właśnie miejscowości chciała mnie posłać policja, ale z zupełnie innego powodu. Resztę dnia spędziłem modląc się za Izraela, żeby nie wrócił do gangu, tylko pojechał ze mną do Elmiry. Na drugi dzień rano wstaliśmy wcześniej i pojechaliśmy przez miasto w kierunku Brooklynu z osiedla Fort Greene. Pan Delago powiedział, że Izrael zgodził się pojechać z nami i ma czekać na rogu Myrtle i DeKalb o 7:00. Ale gdy przyjechaliśmy na umówione miejsce, Izraela już tam nie było. Poczułem gwałtowny skurcz żołądka. Okrążyliśmy blok, ale Izraela nie było widać. Pan Delago stwierdził, że śpieszy się nam, ale możemy jeszcze przejechać koło mieszkania Izraela na Stan Edward Street, naprzeciwko szkoły numer 67, i zobaczyć, czy tam gdzieś go nie ma. Pojechaliśmy, lecz nie widać było ani śladu Izraela. Pan Delago ciągle przypatrywał się na zegarek i wreszcie powiedział: musimy już jechać. Nie moglibyśmy jeszcze tylko raz objechać bloku dookoła? Spytałem. Może go przeoczyliśmy? Pan Delago powiedział: słuchaj, Niki, wiem, że kochasz Izraela i boisz się, że wróci do gangu, ale on musi nauczyć się czasem za siebie odpowiadać. Powiedział, że spotka się z nami o 7:00 rano i nie ma go tu. Okrążyliśmy blok jeszcze raz, ale do Elmiry jest 6 godzin jazdy, a David oczekuje nas o 2:00 po południu. Przejechaliśmy jeszcze raz ulicą, po czym ruszyliśmy przez Bronx, aby zabrać Jeffa Moralesa. Jeff był portorykańskim chłopakiem, który chciał zostać pastorem. David poprosił pana Delago o zabranie go, żeby tłumaczył moje słowa, gdy będę przemawiał w kościele. Gdy wyjechaliśmy z miasta, odczułem ulgę. Oparłem się wygodnie i odetchnąłem. Było mi lekko. Ale głęboko na dnie serca czułem smutek, że zostawiliśmy Izraela. Miałem jak najgorsze przeczucia co do jego przyszłości. Nie wiedziałem wówczas, że miałem go ujrzeć dopiero po 6 latach. Wieczorem David przedstawił mnie ludziom w Elmirze i opowiedziałem, w jaki sposób zostałem chrześcijaninem. David powiedział, żebym zaczął od początku i opowiadał wszystko to, jak było. Nie byłem pewien szczegółów, niezbyt dobrze pamiętałem niektóre wydarzenia mojego życia. Zorientowałem się, że Bóg nie tylko pozbawił mnie dawnych ciągotek, ale również starł z mej pamięci wiele wspomnień. Jednak opowiedziałem całą historię najlepiej, jak umiałem. Wielokrotnie wyprzedzałem swojego tłumacza i Jeff mówił: wolniej, Niki, pozwól mi mówić. Ludzie śmiali się i płakali, a potem wezwani tłumnie ruszyli do ołtarza, by oddać serce Chrystusowi. Uczucie, że Bóg wzywa mnie do stanu duchownego, wzmocniło się we mnie, gdy ujrzałem, jak działa za moim pośrednictwem. Następnego dnia miałem okazję dłużej rozmawiać z Davidem. Spytał mnie, czy poważnie myślę o zostaniu pastorem. Odpowiedziałem, że nie wiem nic o tej pracy i ledwo mówię po angielsku, ale czuję, że Bóg położył dłoń na moim sercu i wiedzie mnie w tym kierunku. David powiedział, że zrobi wszystko, co będzie w jego mocy, aby załatwić mi przyjęcie do szkoły. Szkoła? Od 3 lat nie chodziłem do szkoły, z której wyrzucono mnie z hukiem. Dave, nie mogę wrócić do szkoły. Dyrektor powiedział, że jeśli kiedykolwiek tam wrócę, odda mnie gliniarzom. David roześmiał się. Nie do takiej szkoły, Niki. Do szkoły biblijnej. Chciałbyś pojechać do Kalifornii? Gdzie? Do Kalifornii, na zachodnim wybrzeżu. Czy to jest koło Manhattanu? Spytałem. Wilkerson wybuchnął śmiechem. Oj, Niki, Niki, Pan Bóg będzie miał z tobą bardzo dużo pracy, ale myślę, że ma dość siły, by ją wykonać. A ty tylko czekaj i przyglądaj się. Jako pastor osiągniesz wspaniałe wyniki. Jestem o tym głęboko przekonany. Pokręciłem głową. Słyszałem, że gliniarze z Manhattanu są również niemili jak ci z Brooklynu. Ale jeśli miałem iść do szkoły, to lepiej, żeby to było gdzieś daleko od Nowego Jorku. Dave chciał, żebym został w Elmirze, dopóki nie nadejdzie odpowiedź ze szkoły biblijnej, która, jak się później dowiedziałem, mieściła się w La Puente w Kalifornii, niedaleko Los Angeles. Była to 3-letnia szkoła biblijna dla chłopców i dziewcząt, którzy chcieli przysposobić się do stanu duchownego. Oczywiście nie ukończyłem szkoły średniej, ale David wysłał do nich pocztą lotniczą list z prośbą, żeby pomimo wszystkiego mnie przyjęli. Nie robił tajemnicy z mojej poprzedniej kariery, ale pisał o moich marzeniach i ambicjach i prosił, żeby przyjęli mnie, pomimo że dopiero przed kilkoma tygodniami zostałem chrześcijaninem. Tymczasem w Elmirze zaczęło dziać się coraz gorzej. Ktoś rozpuścił plotkę, że jestem wciąż przywódcą gangu i że przyjechałem tu zorganizować gang. Davida to rozgoryczyło. Wiedział, że możemy z tego powodu mieć kłopoty. Zostawałem u niego na noc, ale bałem się, że ludzie mogą mieć mu to za złe. Postanowiliśmy więc modlić się o to. Tej nocy David mówił ze mną o chrzcie w Duchu Świętym. Słuchałem uważnie, ale nie rozumiałem, co usiłuje mi przekazać. Czytał mi ustępy Pisma Świętego z Dziejów Apostolskich, z pierwszego listu do Koryntian, z listu do Efezjan. Wyjaśniał mi, że gdy człowiek jest już zbawiony, Bóg chce go napełnić swą siłą. Mówił o nawróceniu Saula w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich i że po 3 dniach od nawrócenia Saul otrzymał chrzest w Duchu Świętym i został napełniony nową siłą. Tego właśnie ci potrzeba, Niki, powiedział. Bóg chce cię napełnić siłą i dać ci szczególne dary. O jakich darach myślisz? Spytałem. Otworzył Biblię na wersetach od 8 do 10, 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian i opowiedział mi o 9 darach ducha. Otrzymują je ci, którzy są ochrzczeni w Duchu Świętym. Możesz nie otrzymać wszystkich z nich, ale otrzymasz niektóre. My, zielonoświątkowcy, uważamy, że każdy, kto jest ochrzczony w duchu, mówi językami. Chcesz powiedzieć, że będę w stanie mówić po angielsku bez żadnej nauki? Spytałem zdumiony. David chciał mi jeszcze coś powiedzieć, ale zamknął Biblię. Pan powiedział apostołom, żeby czekali cierpliwie, a otrzymają moc. Nie chcę, aby w twoim przypadku dokonało się to zbyt pośpiesznie. Będziemy czekać, aż Pan ochrzci cię, gdy będziesz gotów przyjąć ten chrzest. Na razie mamy inny problem i musimy w tej sprawie się modlić, powiedział Dave i wyłączył światło. Jeśli Bóg da mi nowy język, to mam nadzieję, że to będzie włoski. Znam doskonałą dziewczynę, Włoszkę, i na pewno mógłbym... Przerwała mi poduszka Wilkersona, która przeleciała przez pokój i trafiła mnie w głowę. Spać, Niki. Już prawie dzień. I połowa miasta uważa, że jesteś przywódcą gangu. Jeśli Bóg da ci nowy język, byłoby dla ciebie lepiej, żeby był zrozumiały dla tych ludzi tutaj, kiedy będziesz mówił im, że naprawdę nie jesteś mordercą. Następnego dnia David wrócił z porannego spotkania z zatroskaną twarzą. Nie jest zbyt dobrze, Niki. Trzeba będzie, żebyś wyjechał dziś wieczorem do Nowego Jorku, bo nie mam pojęcia, gdzie cię posłać. Myślisz, że pan słyszał nasze modlitwy wczoraj wieczorem? Spytałem. David był zgorszony. Oczywiście, że tak. Dlatego właśnie się modlę, bo wierzę, że on mnie słyszy. Modliłeś się, żeby Bóg zaopiekował się mną? Wierzę, że tak. No to czemu się tak niepokoisz? David stał i patrzył na mnie przez chwilę, po czym powiedział: chodź, pójdziemy na śniadanie. Jestem strasznie głodny. Ty chyba też. O 2 po południu zadzwonił telefon w naszym pokoju w motelu. Telefonował pastor kościoła, w którym David wygłaszał kazania. W gabinecie pastora była kobieta, która chciała z nami obydwoma porozmawiać. David powiedział, że zaraz będziemy. Gdy weszliśmy, pastor przedstawił nas 72-letniej pani Johnson, która przyjechała prosto z domu, położonego 200 mil stąd, na północy stanu Nowy Jork. Pani Johnson powiedziała, że nocą przemówił do niej Duch Święty. Przeczytała o mnie w gazetach, a potem Duch Święty oznajmił jej, że mam kłopoty i że ona musi do mnie przyjechać. Spojrzałem na Davida, po jego twarzy spływały wielkie łzy. Pani może i nazywa się Johnson, ale moim zdaniem nazywa się pani Ananiasz. Pani Johnson patrzyła na Davida ze zdumieniem. Nie rozumiem, stwierdziła. Do rozmowy włączył się tutejszy pastor. On ma na myśli Ananiasza wspomnianego w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, którego Duch Święty poruszył, aby posłał i pomógł Pawłowi. Pani Johnson uśmiechnęła się. Wiem tylko, że Bóg polecił mi przyjechać i zabrać tego chłopca ze sobą do domu. David kazał mi przygotować się do wyjazdu z tą panią. Powiedział, że za kilka dni powinienem dostać odpowiedź z La Puente, a wtedy on po mnie pośle. Nie chciało mi się jechać, ale dowiedziawszy się o tym, co się stało poprzedniego wieczora i widząc, co się teraz dzieje, bałem się zostać. 2 tygodnie później zadzwonił do mnie David. Był podniecony. W Instytucie Biblijnym byli tak zaintrygowani perspektywą mojego przyjazdu, że zgodzili się odstąpić od zwykłych wymagań i przyjąć mnie na pełnoprawnego studenta. David powiedział, żebym złapał autobus do Nowego Jorku, bo jutro mam jechać do Kalifornii. Tym razem nie miałem nic przeciwko powrotowi do Nowego Jorku. Przypomniałem sobie jazdę z doktorem Johnem i moje przygnębienie z powodu tego, że znowu wpadłem w tę pułapkę. Ale ta pułapka już nie istniała. Tym razem kroczyłem drogą, która miała wyprowadzić mnie z tej dżungli. Musiałem odczekać 5 godzin, zanim David mógł po mnie przyjechać. Zgodziłem się posiedzieć w poczekalni, żeby uniknąć kłopotów. Kłopoty same mnie znalazły. Przybrały postać 10 wicekrólów, którzy w milczeniu stanęli wokół mnie, gdy siedziałem i czytałem gazetę. Hej, patrzcie, jaki przystojniak, powiedział jeden z nich, robiąc aluzję do mojego garnituru i krawata. Hej, lalusiu, jesteś poza swoim terytorium. Nie wiesz, że to rejon wicekrólów? Nagle jeden z nich odezwał się. Chłopaki, wiecie, kto to jest? To ten wariat z Mau Mau, który został kaznodzieją. Inny podszedł, szturchnął mnie palcem w twarz. Hej, kaznodziejo, mogę cię dotknąć? Może mi trochę twojej świętości zostanie na palcu. Odtrąciłem jego rękę. Chcesz zdechnąć? Warknąłem. Odezwał się we mnie dawny Niki. Spróbuj mnie jeszcze raz dotknąć, to cię wykończę. Oj! Chłopak podskoczył, udając przestrach. Wygląda jak kaznodzieja, ale nie mówi jak. I tu użył nieprzyzwoitego wyrazu. Zanim się spostrzegł, zerwałem się i wbiłem mu pięść w brzuch. Gdy zgiął się od ciosu, uderzyłem go pięścią w tył głowy. Chłopak padł nieprzytomny na podłogę. Jego kumple byli tak zaskoczeni, że stanęli jak wryci. Ludzie na dworcu autobusowym rozbiegli się i pochowali za ławki. Wycofałem się do drzwi. Spróbujcie się ruszyć, to pozabijam was wszystkich. Idę po Mau Mau. Będę tu za godzinę i wykończę wszystkich wicekrólów. Wiedzieli, że nie żartuję. Wiedzieli, że Mau Mau byli 2 razy silniejsi i okrutniejsi od nich. Spojrzeli po sobie i zaczęli się wycofywać w kierunku drugich drzwi, unosząc swego bezwładnego kumpla. Niedługo wrócę, krzyknąłem. Lepiej zjeżdżajcie stąd i nie zatrzymujcie się tu ani razu, bo nie pożyjecie długo. Wybiegłem w kierunku najbliższej stacji metra, ale po drodze minąłem hiszpański kościół. Coś zmusiło mnie do zwolnienia i odwrócenia się. Powoli wszedłem po schodach, przez otwarte drzwi do środka. Może najpierw powinienem się pomodlić, pomyślałem. Później pójdę po Mau Mau. Lecz w kościele zapomniałem o Mau Mau i wicekrólach. Zacząłem myśleć o Jezusie, a potem o oczekującym mnie nowym życiu. Ukląkłem przed ołtarzem i minuty płynęły mi jak sekundy. W końcu ktoś dotknął mojego ramienia. Obejrzałem się. Za mną stał Wilkerson. Kiedy nie znalazłem cię na dworcu autobusowym, od razu pomyślałem, że będziesz tutaj, powiedział. Naturalnie, odpowiedziałem. A gdzie miałbym być? Z powrotem w gangu? Wilkerson roześmiał się i poszliśmy do samochodu. Instytut biblijny w La Puente w Kalifornii był mały i bezpretensjonalny. Usytuowany był na niewielkiej przestrzeni zaraz za miastem. Większość z 70 studentów instytutu mówiła po hiszpańsku i wychowała się w skromnych warunkach. Steve Morales i ja przylecieliśmy z Nowego Jorku samolotem. Szkoła różniła się bardzo od wszystkiego, co znałem. Przepisy były bardzo surowe i skrupulatnie przestrzegano dyscypliny. Zajęcia lekcyjne ściśle wypełniały czas od wtorku do soboty. Większość studentów mieszkała w położonej na terenie szkoły bursie urządzonej z koszarową prostotą. Kilka miesięcy upłynęło, zanim przywykłem do instytutu. Dotychczas zawsze robiłem wszystko po swojemu, a tu, w instytucie, wszystko odbywało się według dzwonka. Pobudki o 6 rano, do gaszenia światła o 9:30 wieczorem. Zupełnie nie było wolnego czasu i musieliśmy oprócz 6 godzin w klasie poświęcać 2 godziny dziennie modlitwie. Najbardziej dokuczało mi to, że nie mogłem rozmawiać z dziewczynami. Było to surowo zabronione i mogliśmy porozumiewać się jedynie ukradkiem, przed lub po zajęciach, albo przy myciu naczyń podczas stałych dyżurów w kuchni. Jednak filozofia szkoły polegała na nauce posłuszeństwa i dyscypliny. I chociaż przychodziło mi to z trudnością, takiego właśnie treningu potrzebowałem. Mniejsza dyscyplina pozostawiłaby mi zbyt dużo swobody. Posiłki były syte, ale dalekie od smakowitości. Zwykle na śniadanie była gorąca papka z mąki kukurydzianej i tost. Raz na tydzień dostawaliśmy jajko. Taki wikt był jednak bezsprzecznie elementem naszej edukacji. Ponieważ większość z nas miała być hiszpańskimi pastorami wśród biednej ludności i utrzymywać się chcąc nie chcąc z bardzo skromnych środków. Nauczyciele okazywali mi wiele cierpliwości. Nie umiałem zachowywać się jak należy i czułem się bardzo niepewnie. Próbowałem to nadrobić impertynencją i popisywaniem się. Pamiętam, jak pewnego dnia w trzecim miesiącu szkoły staliśmy, odmawiając za nauczycielem przedługą modlitwę rozpoczynającą zajęcia. Od kilku tygodni wodziłem wzrokiem za ładną, czarnowłosą, bardzo pobożną Meksykanką, która siedziała przede mną, ale nie udawało mi się zwrócić na siebie uwagi. W połowie modlitwy delikatnie wsunąłem jej krzesło, uważając, że teraz już na pewno dziewczyna mnie dostrzeże. Po amen wszyscy usiedli. Rzeczywiście dostrzegła mnie. Usiadłszy z rozmachem na podłodze, odwróciła się i spojrzała na mnie oczyma ciskającymi pioruny. Dusząc się ze śmiechu, schyliłem się, żeby jej pomóc. Rzuciła mi wściekłe spojrzenie i wstała bez pomocy. Nie odezwała się ani słowem. Jakoś przestało mi się to wszystko wydawać śmieszne. Dziewczyna szarpnęła krzesło na swoje miejsce i po drodze rozmyślnie uderzyła mnie jego kanciastą nogą w goleń. Nie przypuszczam, żeby coś jeszcze tak mogło boleć. Poczułem, jak krew odpływa mi z twarzy. Myślałem, że zemdleję. Klasa roześmiała się. Wreszcie odzyskałem władzę nad sobą i popatrzyłem na nią. Obrzuciła mnie spojrzeniem, które mogłoby wypalić dziurę w pancerzu czołgu. Uśmiechnąłem się słabo, ale czułem się tak, jakbym miał za chwilę zwymiotować. Dziewczyna odwróciła się, usiadła i znieruchomiała, wpatrując się w profesora. Profesor chrząknął i powiedział: teraz, gdy już skończyliśmy modły poranne, możemy zaczynać. Pierwszy będzie opowiadał pan Cruz. Popatrzyłem na niego niepewnie, bez słowa. Panie Cruz, powiedział profesor, mam nadzieję, że jest pan przygotowany do dzisiejszej lekcji. Próbowałem coś odpowiedzieć, ale noga bolała mnie tak, że nie za bardzo mogłem mówić. Panie Cruz, wie pan, jaka jest kara za nieprzygotowanie się do zajęć? Wiem, że ma pan trudności z językiem i że nie wdrożył pan jeszcze umysłu do rozumowania kategoriami akademickimi. Wszyscy staramy się okazywać panu cierpliwość, ale jeśli nie będzie pan przejawiał dobrej woli, będę zmuszony postawić panu zero i oblać pana z tego przedmiotu. Pytam ponownie, czy przygotował się pan do zajęć? Kiwnąłem głową i wstałem. Głowę miałem zupełnie pustą. Pokuśtykałem na środek sali i stanąłem twarzą do klasy. Popatrzyłem na tę ładną dziewczynę z ciemnymi oczyma. Uśmiechnęła się słodko i otworzyła zeszyt, tak, żebym widział strona po stronie, sporządzone starannym pismem notatki na temat, z którego właśnie miałem odpowiadać. Spojrzałem na profesora i powiedziałem słabym głosem: przepraszam. Wybiegłem z klasy do swojej sali. Zrobiłem z siebie całkowitego durnia. Myślałem, że mogę zrobić zgrywy i wszyscy będą się śmiali, jak w gangu. Ale ci ludzie byli inni. Tolerowali mnie, ponieważ litowali się nade mną. Nie umiałem się dostosować. Byłem wyrzutkiem.